Drodzy w Panu, braterstwo, pokój Wam. Pozdrowienia z Białogardu zostały już przekazane przez brata Janka. Ja chciałem przekazać jeszcze jedną informację, a właściwie zaproszenie do młodszego pokolenia. Młodzież z Białogardu organizuje w dniach 31 października, 1 listopada takie kilkudniowe spotkanie młodzieżowe i prosili, żebym tutaj, będąc na tej konwencji, przekazał braterstwu tą informację i serdecznie zaprosił, co też czynię. Braterstwo, no miło mi bardzo gościć tutaj wśród Was, takie społeczności braterskie, kiedy mamy możliwość rozważania Słowa Bożego, dobrego Słowa Bożego, zastanawianie się czasami wokół jednego tematu, jakiegoś jednego hasła, tak jak dzisiaj mamy możliwość zastanawiać się nad cierpliwością. I każdy z nas pewnie słuchając słów braci tutaj, które wypowiadają swoje myśli, słowa, przemyślenia różnego typu, zastanawia się nad tym, czy to się jakoś wiąże z tym tematem. A ja myślę, że właściwie każde słowo z Biblii wiąże się z tematem cierpliwości czy wytrwałości. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy dzisiaj razem zastanowili się nad jednym z tematów ze Słowa Bożego, którego temat, tytuł za chwileczkę powiem. Jest tak, że tej cierpliwości i wytrwałości potrzeba nam w bardzo wielu jakby aspektach naszego życia. Na bardzo wielu płaszczyznach ta cierpliwość nam jest potrzebna. I wytrwałość. Jest jedna taka rzecz, kiedy musimy używać cierpliwości i wytrwałości. Właśnie wtedy, kiedy staramy się zgłębiać Boże Słowo, ale zdarza się, że czasami mamy rozbieżne myśli, różne interpretacje. I bardzo ważne jest wtedy, żeby wykazywać się, żeby wygaszać jakieś może negatywne emocje, które się wytwarzają, kiedy dyskutujemy z kimś, kto zupełnie inaczej rozumie niż ja. A właśnie stosować tą zasadę cierpliwości, zasadę wytrwałości w dochodzeniu, jaka jest rzeczywiście prawda, nie przekonywanie nawzajem za wszelką cenę kogoś, żeby rozumiał dokładnie tak jak ja, tylko cierpliwie i wytrwale wsłuchać się w to, co może ktoś chce tutaj mi powiedzieć. Dlaczego to mówię? Braterstwo, no miałem taką okazję w tym roku latem uczestniczyć w troszeczkę innej formie nabożeństwa, gdzie dwóch braci udowadniało, przedstawiało taką myśl, że Jezus Chrystus jest jedyną ofiarą za grzech. Ale później był czas na to, żeby kolejnych dwóch innych braci przedstawiało pogląd, że Kościół wierzący w wieku Ewangelii mają udział w tej ofierze Chrystusa, mają udział w ofierze za grzech. Dla mnie było to błogosławione przeżycie, dlatego że czuję zawsze potrzebę doprecyzowania pewnych pojęć. I mam wrażenie, że to, że się nie rozumiemy w niektórych aspektach, to często to są spory o słowa. Może tak jest, może nie, ale często tak jest, że są spory o słowa i powinniśmy zawsze pilnować, czy ja dokładnie rozumiem, co jakiś brat chce mi powiedzieć, czy tą myśl, którą on chce wyrazić, czy określa pewną myśl danym słowem, danym sformułowaniem, czy ja dokładnie rozumiem pod tym sformułowaniem to, co on chce mi powiedzieć. Dlatego tylko tak na wstępie mówię, że to doświadczenie wsłuchiwania się w takich dwóch jakby pozornie zupełnie sprzecznych ze sobą poglądów na temat ofiary za grzech było dla mnie błogosławionym przeżyciem, dlatego że sam sobie mogłem uzmysłowić pewne rzeczy. Pewne rzeczy jakby poustalać i uściślić. Ale braterstwo, temat, którym chciałbym się podzielić, on będzie około tego, co tutaj na wstępie powiedziałem. Nazwałem go Kapłani Boga. I zaczerpnąłem ten temat, ten tytuł z wypowiedzi zapisanej w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. W pierwszym rozdziale i w wersecie szóstym, ale pozwolę sobie przeczytać powyżej. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Braterstwo, werset mówiący o tym, że Jezus Chrystus uczynił nas kapłanami Boga i Ojca swego. Można powiedzieć, no to już jest w czasie dokonanym, tak tutaj jest to przedstawione. I rzeczywiście tak jest. Jezus Chrystus dzisiaj czyni nas, Jego naśladowców, wierzę, że nas, jak tutaj siedzimy, swoimi czyni nas kapłanami, ale nie sobie tylko, ale kapłanami Bogu. A więc jest jakaś pewna praca, którą wykonuje Jezus Chrystus, jest jakaś pewna droga, jest jakiś pewien wzór, którym trzeba podążać, którą trzeba się włączyć, żeby tymi kapłanami być. I nie jest to nasza praca, tylko jest to praca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak odczytuję ten werset. Święty Jan napisał, że Jezus Chrystus uczynił nas kapłanami Boga. Zastanowimy się nad tym troszkę szerzej, w jaki sposób właśnie, jaką drogą Jezus Chrystus czyni nas kapłanami Bogu, ale zastanowimy się także nad tym, co mi się nasunęło podczas czytania tego wersetu, do czego Panu Bogu potrzebni są kapłani? Do czego Panu Bogu potrzebni są kapłani z ludzi? Wszechmogąca istota, dysponująca wszelką władzą i mocą, ale chce mieć kapłanów z ludzi. W jakim celu? I braterstwo, znacie ten temat, myślę. Rozumiecie, że temat jest wysoce złożony, ale dlatego, że jest złożony, dlatego być może trzeba o nim więcej mówić. Ja czuję taką potrzebę, dlatego postanowiłem się z braterstwem tym tematem podzielić. I jeszcze odwołując się do tego badania, do tej dyskusji, o której mówiłem na wstępie, jak wsłuchiwałem się w to, o czym bracia mówią na temat ofiary Pana Jezusa, to zrozumiałem, że właściwie to ofiara jest tym, co ewentualnie... Ofiary są tym, co robili kapłani, i ofiara jest ewentualnie tym, co może być właśnie drogą do tego, żeby zostać kapłanem. Ale temat jest naprawdę złożony. Ja sobie podzieliłem go na takie 5 części, tak żeby mi było łatwiej jakoś do tego podejść. I pierwsza część to właśnie jakby zrozumienie złożoności samej ofiary Pana Jezusa. W Hebrajczyków apostoł Paweł zapisał taki werset. Będę się odwoływał do listu do Hebrajczyków, bo on w tym temacie jest bardzo, no, bardzo dużo mówi na temat ofiary naszego Pana. Hebrajczyków w 7 rozdziale, werset 27 mówi tak. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. I można by było tutaj, braterstwo, postawić kropkę. Uczynił to Pan Jezus, ofiarował samego siebie, uczynił to raz. Nic dodać, nic ująć, kropka. Ale jest tam mowa o Chrystusie i badając w zborze ten cały list do Hebrajczyków, wnikając w poszczególne wersety, doszliśmy do wniosku, że w tym miejscu nie jest mowa tylko o samym Panu Jezusie, ale że jest mowa o całym ciele Chrystusowym. Chociaż z takiego prostego czytania można wyczytać tylko to, że jest mowa o Panu Jezusie. I dobrze, i to jest pierwsza i podstawowa nauka Pisma Świętego, że Jezus Chrystus jest tą jedyną ofiarą za grzech. I to, co dokonał na Kalwarii, to jest właściwie, można powiedzieć, wszystko. Ale nie, czy tylko na Kalwarii, czy tylko chodzi o śmierć, nad tym się troszeczkę więcej zastanowimy. A to jest jakby pierwszy temat, pierwszy taki punkt mój. Drugi to jest próba zrozumienia pojęcia udział. Szafujemy troszeczkę tym stwierdzeniem, tym słowem, udział w ofierze, udział w cierpieniach. Co to jest? Jak w ogóle rozumiemy ten udział? To słowo, polskie słowo udział, jakie po prostu rozumiemy? Trzecia sprawa to mam jakieś takie odczucie, że to też z tamtej dyskusji wynikło, ale nie tylko, również z takich przemyśleń moich, że brakuje czasami doprecyzowania sensu świadomego cierpienia człowieka. Świadomego, podkreślam, cierpienia. Czy jest ono tylko cierpienie ludzi wierzących? Czy cierpienie na przykład Pana Jezusa było tylko dla Niego przepustką do nieba, żeby mógł się narodzić na nowo? Czy to cierpienie ma jakiś głębszy sens? No i ustalenie, czy cierpienie to ofiara, bo to jest bardzo ważne. Czwarta sprawa to, czy ofiary składane przez poszczególnych kapłanów są, braterstwo, przyjmowane przez Pana Boga indywidualnie. To znaczy, chodzi o to, czy każdy z nas indywidualnie zawiera przymierze z Panem Bogiem. Ale czy to znaczy, że każdy z nas może sam składać swoją ofiarę i Pan Bóg ją odbiera i nie ma tutaj jakby jednej większej całości albo jakiegoś pośredniczenia. I piąta rzecz, piąty taki punkt. Czym tak naprawdę są ofiary ludzi wierzących? Czym? Czy cierpieniem? Czy walką? Czy to są jakieś wyrzeczenia? Czy służba? Jakie mamy korzyści z tego, że ofiarujemy się? Czy dzisiaj już z tego korzystamy? No to jest temat życia i to można by było nad tym zupełnie oddzielnie, nawet trzeba zupełnie oddzielnie o tym rozmawiać. I braterstwo, po tym przedstawieniu tych pięciu punktów nie chciałbym, żebyście odebrali, że to będzie teraz kolejny ciężki teologiczny temat. No mieliśmy już dzisiaj życiowy temat, taki, który nas pobudzał do cierpliwości, do wytrwałości. Mieliśmy teologiczny, no więc mi pozostało powiedzieć taki i tak, żeby był i teologiczny, i życiowy. Ale tak się uśmiecham, ale braterstwo, rozumiecie chyba to, że jeżeli będziemy głosić nauki tylko teologiczne, czyli wiedzę, jeżeli ona nie będzie naszym życiem, jeżeli my nie będziemy, ta wiedza w żaden sposób nie będzie na nas wpływała, nie będzie nas zmieniała, nie będziemy próbować, dobrze, ustalimy już dokładnie tutaj, braterstwa teraz przekonam, powiedzmy 90% do tego, co powiem, no ale co z tego, jeżeli odejdę stąd i będę żył tak, jak żyję nieraz przez większość tygodnia. Co to da? To nic nie da. Musi po prostu być, ta nasza wiedza musi nas determinować do działania. Dlatego cieszę się, mówię, z tej konwencji braterstwo, cieszę się z tego hasła, bo do tej determinacji potrzebna jest cierpliwość, potrzebna jest wytrwałość. Wrócę do tego pierwszego punktu. Tak jak powiedziałem, ofiara naszego Pana to jest złożony temat. Można do tego podejść, że Pan Jezus złożył ofiarę, postawić w tym momencie kropkę i odkupił wszystkich ludzi z grzechu i śmierci i koniec. Ale chciałbym, braterstwo, zacytować chyba z ostatniej czy z przedostatniej na straży dwa zdania z artykułu jednego, gdzie są takie słowa zapisane, z którymi się zgadzam, chociaż brzmią tak dosyć, bym powiedział, mocno. Biblia wskazuje, że Pan Jezus wykupił świat swoją drogą krwią. 1 Piotra 1,19. Nie ma takiego wersetu, który by mówił, że grzechy świata zostały zgładzone śmiercią Chrystusową, albo że Bóg zamierzał kiedykolwiek zgładzić grzechy świata jedynie dlatego, że Odkupiciel dokonał ofiary. Widzimy więc, że śmierć Chrystusowa stała się zadośćuczynieniem i zgładzeniem legalnego wyroku przeciwko człowiekowi, lecz nie usunęła jego degradacji i nie miała tego na celu. Braterstwo, na ofiarę Pana Jezusa musimy patrzeć jako na... To jest jedna ofiara i to jest jedno dzieło. Ja rozumiem tych braci, którzy jakoś burzą się przed tym, że jakby mówimy, że złożył to i to i to i tamto, ale jeżeli wnikamy w jakikolwiek temat biblijny, to można na niego spojrzeć płasko, tak po prostu przeczytać ten werset, który przeczytałem z Hebrajczyków i zamknąć Biblię, ale można się też w niego zagłębić, do czego chyba też brat Janek w pierwszej godzinie zachęcał, żebyśmy czytając starali się za wszelką cenę zrozumieć, jaki jest ten głębszy sens tego, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. I z ofiarą Pana Jezusa tak jest, że ofiara Jego to nie tylko śmierć i nie tylko to, co dokonało się w ostatnim momencie, kiedy składał, w ostatnim momencie Jego życia, kiedy umierał, kiedy cierpiał, kiedy był poniżany, ale bo to, co dokonało się tam, w tamtym momencie, odebranie naszemu Panu życia, to było niesamowicie ważne. To jest podstawa wszystkiego tego, czego się w przyszłości spodziewamy. My już dzisiaj z tego dzieła Chrystusa, tego, że On właśnie złożył, oddał swoje życie za Adama, a w Adamie za wszystkich ludzi, my, Kościół, już dzisiaj z tego możemy korzystać, tak jakby awansem. I to jest wielka wartość. Ale na dzieło Chrystusa musimy patrzeć tak, jak na ofiarę starotestamentową, gdzie nie chodziło tylko o to, braterstwo, że przyprowadzono zwierzę i zabrano mu życie, ale prawie zawsze z każdą ofiarą dokonywał się jakiś obrzęd. I dlatego dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa to nie tylko to, choć to jest bardzo ważne, że złożył okup, że oddał swoje życie za Adama, ale dzieło Jezusa Chrystusa, które ma niesamowitą wartość, która jest podstawą tego, że tu jesteśmy, to Jego życie. To Jego życie, braterstwo, które było życiem człowieka doskonałego, ale życiem, które było jednocześnie zmaganiem się ze światem, zmaganiem się z szatanem i życiem, które zostawiało nie tylko to, co mówił, ale to, jak się zachowywał, jak reagował na sytuację, na rozmowy z faryzeuszami, z sadeceuszami, z uczonymi w piśmie. To, co mówił i to, co robił, jest jego wielką, wielką nauką i częścią tego dzieła, które po sobie zostawił swoim naśladowcom. Chrystus żył. I jest tylko jedna rzecz, która wydaje mi się, że ponieważ Chrystus cierpiał, można powiedzieć, i Biblia o tym mówi, na podobieństwo nas. We wszystkim był doświadczony. Za wyjątkiem grzechu, pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 2 rozdziale i 22 wersecie. Za wyjątkiem grzechu. Bo jest, od razu na wstępie chcę to powiedzieć, że jest jedna bardzo wielka różnica pomiędzy tym wzorcem, jaki jest Chrystus, a jego naśladowcami. Braterstwo, my musimy się zmagać jeszcze z naszym ciałem. Musimy się zmagać, ja muszę się zmagać z tym, że bardzo często nie chce mi się czegoś zrobić. Po prostu mi się nie chce. Przepraszam, że tak to mówię, może nawet potocznie. I muszę z tym walczyć. Jestem przekonany, że Chrystus nie miał tego problemu. Nie miał tego problemu, bo nie mamy żadnego świadectwa, że cokolwiek robił, że wszystkie rzeczy, które robił, były motywowane czym innym, jak tylko tym, że chciał wiernie służyć Panu Bogu i chciał tą służbę pełnić ochotnie, z serca, z własnej woli. Nie musiał się zmuszać. Czy się modlił, czy nauczał, czy uzdrawiał, to robił to po prostu, bo cały czas chciał, bo się poświęcił. Jest ten aspekt naszego życia, naszej ofiary, którego Chrystus nie przechodził. To jest walka z samym swoim, i z samym sobą i z tym swoim nie chce mi się. Jak to ktoś powiedział, że gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, to by było naprawdę wspaniale. Braterstwo, podsumowując ten pierwszy punkt, który wam jest dobrze znany, a który w naszej społeczności określamy jako podział na okup i ofiarę za grzech, chciałbym powiedzieć, że całkowicie się z tą myślą zgadzam i chciałbym powiedzieć, że patrząc na dzieło Jezusa Chrystusa jako całość, musimy zagłębiać się w szczegóły tego, co dokonywał, co mówił, jak służył i oddzielić od tego to, że umarł, że złożył swoje doskonałe życie. To życie, to ciało, które zawsze chciało Panu Bogu służyć i nigdy nie miało co do tego wątpliwości ani obiekcji, że złożył to w ofierze. Dlatego jest to tak ważne, że pewnym wzorem, który nam zostawił Jezus Chrystus, my chcemy i musimy, jak było tu powiedziane, podążać, jeżeli chcemy być kapłanami Boga. Ale taką śmiercią, jak On umarł na krzyżu, kiedy złożył swoje doskonałe ciało, my nie możemy umrzeć, bo nie jesteśmy doskonali. Jest ta różnica, myślę, że warto o niej pamiętać. Właśnie w temacie tym, zastanawiając się nad tematem, w jaki sposób możemy stać się kapłanami Pana Boga. Braterstwo, ten drugi punkt, który sobie napisałem, to uściślenie troszeczkę pojęcia słowa udział. Udział w ofierze, czy tak jak mówiłem, udział w cierpieniach. Ja, brat Russell często stosował taką metodę, że przenosił coś na rzeczy codzienne albo na rzeczy biznesu, no bo on wywodził się ze świata biznesu, o tym wiemy i znamy kilka jego porównań. Nie mówił na pewno tego po to, żeby potem dogmatyzować te porównania. Ja też tego nie powiem, tych przykładów teraz, ale tak troszkę się odniosę do tych udziałów, z czym mi się dzisiaj kojarzy słowo udział. No bo też zajmuję się troszkę handlem. I braterstwo, mówi się często o udziale w spółce, o udziale w rynku, Ale każdy z was ma udział w jakimś majątku, w jakimś spadku. Jesteście czasami spadkobiercami, czasami możecie zostawiać po sobie spadek. Więc jeżeli mówimy o udziale, to mamy też na myśli jakąś pewną całość. Jakieś coś, czego ewentualnie możemy być, stać się częścią lub ewentualnie możemy coś komuś z tej części oddać. I właśnie tak jest, że tak zdałem sobie z tego sprawę, że generalnie udział, słowo, rozumiemy jako część pewnej całości, ale w domyśle funkcjonuje takie przekonanie, że bez tego udziału, cała całość już nie jest całością. I w kontekście ofiary za grzech też tak często jest. Jestem przekonany, że jest to, braterstwo, błędne zrozumienie, błędne podejście, bo nawet jak się popatrzy na te takie handlowe stosunki, takie biznesowe, to przystępując do jakiejś spółki, najczęściej musimy coś wnieść, musimy pewną wartość dodaną, albo to będą jakieś pieniądze, albo jakiś rynek właśnie, który za nami stoi, czy jakieś kontakty, czy znajomości. Coś, co ewentualnie tą całość może jakoś powiększyć, spowodować, że ona będzie więcej warta. Ale nie musi to kompletnie znaczyć, że tamtej całości, do której przystępujemy, coś wcześniej brakowało. Nigdy tak nie jest, po prostu to jest jakaś całość. Może też być czasami tak, braterstwo, że strategia pewnej firmy czy pewnej spółki, do której chcemy przystąpić, zakłada pewien kierunek działania, pewien rozwój. I zarząd danej spółki może chcieć wykorzystać innych ludzi lub inne podmioty, pozyskując ich po to, czasami robiąc to poprzez przejęcie, pozyskując ich po to, żeby rozwinąć pewną działalność, żeby przesunąć pewne swoje działanie w jakimś konkretnym kierunku. I ja, braterstwo, wierzę gorąco, że Pan Bóg jest takim wielkim strategiem, jest takim wielkim zarządcą, który ma swój odwieczny plan i wie, jak coś zrobić i wie, jaką drogą do tego dojść. I Pan Bóg, braterstwo, nie działa sam. Tak jak na wstępie powiedziałem, mógłby działać sam, bo jest wszechmogący, i dotknąć się czegoś i coś byłoby zrobione. Świat byłby zbawiony powiedzmy inną metodą niż tą, którą wybrał. Ale z jakiegoś powodu nasz wielki Pan Bóg postanowił wziąć do współpracy swojego Syna, Jezusa. On chciał go zaangażować w tą swoją strategię zbawienia ludzkości. I myślę, braterstwo, że można nawet tak powiedzieć, że wziął go do współpracy po to, żeby jego syn zrealizował wizję swojego ojca, jego strategię zbawienia całego świata. Czy przez to, że wziął do współpracy swego syna, że powierzył mu konkretne dzieło do wykonania, konkretną pracę, czy możemy powiedzieć, że przez to chwała jedynego Boga ucierpiała? Czy coś mu zostało ujęte? Czy on przez to ma czegoś mniej, przez to, że podzielił się chwałą ze swoim jednorodzonym synem? Nie, braterstwo, myślę, że właśnie nie można tak powiedzieć. Chwała Najwyższego Boga na pewno na tym nie ucierpiała, wprost przeciwnie. To, że tu jesteśmy, to, że jest mnóstwo ludzi wierzących, którzy chwalą Pana Boga za Jego dzieło, za to, że posłał swego Syna, można powiedzieć, że jest to efektem tego Bożego działania, że zaprosił swego Syna do współpracy, jest to, że Boża chwała się ogromnie spotęgowała. I wielkość Boga poprzez to, że posłał swego Syna, docenia dzisiaj bardzo dużo ludzi, ale przede wszystkim ci, którzy chcą Mu się ofiarować i chcą kroczyć drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. Jeszcze jedno takie porównanie, już teraz nie ze świata biznesu, ale nauki, że profesor na danej uczelni ma takie podstawowe zadanie. Jeżeli chce być doceniany przez innych, to musi robić wszystko, żeby wykształcić jak najwięcej zdolnych magistrów, którzy następnie będą się doktoryzować. I im więcej doktorów ma dany profesor, tym większą ma, można powiedzieć, chwałę. Tym bardziej jest doceniany przez środowisko naukowe, w danej dziedzinie oczywiście, za którą jest odpowiedzialny. I to też jest bardzo ciekawe, że ten profesor nic mu nie jest pomniejszane, on nie schodzi zupełnie, nie idzie w cień poprzez to, że kolejni jego następcy się doktoryzują, rozwijają jego pracę, tylko jego jego pozycja jest zdecydowanie wzmocniona poprzez to, że poszli inni jego drogą, jego śladem. I myślę, braterstwo, że Pan Bóg właśnie jest takim cudownym, ogromnym profesorem, wielkim profesorem, który postanawia wykształcić jak najwięcej magistrów, jak najwięcej doktorów. I nasz Pan, niebieski Ojciec, postanowił w swojej łasce, że przede wszystkim powoła swojego Syna, ale powoła po to swojego Syna, żeby On utarował drogę kolejnym, którzy pójdą tą drogą, bo On potrzebuje kapłanów. On po coś potrzebuje kapłanów, do jakiegoś dzieła. Myślę, że do dzieła tego, które od początku zamierzył, żeby zrealizować swoją strategię, zbawić wszystkich ludzi. Objawiciel Jan pisze, że ten Syn Boży umiłował nas, omył nas z grzechów najpierw swoją krwią, a następnie uczynił nas królami i kapłanami Bogu Ojcu swemu. Dlatego to Pan Bóg upoważnił swojego Syna, aby przygotował mu kolejnych sług potrzebnych do realizacji jego planu. I trzeci wątek, o którym chciałem powiedzieć, to sens cierpienia. Jaki, braterstwo, jaki cierpienie ma sens? Przecież tysiące ludzi cierpi i ludzie od wieków, od kiedy Adam zgrzeszył, zastanawiają się, po co to, dlaczego. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy to, co teraz powiem, oparli, bo widzę różnicę pomiędzy świadomym cierpieniem, a cierpieniem niezawinionym również, ale nieświadomym. I chciałbym to przedstawić na dwóch wersetach z Listu do Hebrajczyków. Pierwszy to 12 rozdział Listu do Hebrajczyków i 24 werset. Tam jest mowa o krwi Abla. Może też z powyżej przeczytam. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani, apostoł Paweł mówi, do czego my podeszliśmy, między innymi i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Jak, braterstwo, przemawiała krew Abla? Krew Abla przemawiała jak cierpienia milionów ludzi, którzy cierpią niewinnie na tym świecie. Bo jest bardzo dużo ludzi, którzy nie zawinili, a cierpią. Których możemy powiedzieć, że cierpienia ludzi, to, że chorujemy, że umieramy, to jest wynik przekleństwa adamowego. Tak, ale są często takie cierpienia, jak chociażby pokazane na narodzie izraelskim, gdzie jakaś zupełnie niewytłumaczona nienawiść wzbudza się do jakiegoś narodu, do jakiegoś człowieka, do jakiejś rodziny i są ludzie prześladowani właściwie za nic i nie wiedzą i zadają pytanie, dlaczego, Panie, co Ty ode mnie chcesz? A często może nawet są to ludzie niewierzący i nie wiedzą, dlaczego ich to spotyka. Stąd to pytanie, które kiedyś brat Russell sobie zadał i rozwijał to bardzo w swojej teologii. Dlaczego Pan Bóg dopuścił zło? Dlaczego? Po co to jest potrzebne? Także jest wiele cierpienia, według mnie zobrazowanego w cierpieniu Abla, cierpienia niewinnego, które ma swoją wartość przed Panem Bogiem, ale nie taką wartość, jak to drugie cierpienie, o którym teraz chcę powiedzieć. I myślę, że ono jest bardzo ładnie pokazane też przez apostoła Pawła, który opisuje historię Mojżesza w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie opisuje mężów wiary, to od 23 wersetu pisze tak. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. I Abel, braterstwo, cierpiał i Mojżesz cierpiał. Co więcej, Mojżesz nie tylko cierpiał od Egipcjan. Mojżesz, pierwsze jego cierpienie, pierwsze jego zderzenie z cierpieniem, to było cierpienie od jego braci. I to w momencie, kiedy on przyszedł, chciał im pomóc. Zabił Egipcjanina i po to, żeby im pokazać, że słuchajcie, jestem z wami, ja chcę wam pomóc. Ale jak oni to odebrali? Strasznie to odebrali. To było jego pierwsze cierpienie, pierwsze zderzenie. Ale zauważcie, braterstwo, Abel niewinnie cierpiał, natomiast Mojżesz również niewinnie cierpiał, ale Mojżesz cierpiał w wyniku tego, że rozpoczął pewne dzieło, że postanowił sobie, że chociaż mógł być może następcą Faraona, a przynajmniej dowódcą jego wojska przez długie czasy i zrobić karierę polityczną, być może wojskową, to on powiedział nie. Nie chcę być nazywany synem córki Faraona. Chcę iść zupełnie inną drogą. Utożsamiam się z tymi niewolnikami, z tym narodem, bo jestem jednym z nich. I pójdę drogą cierpienia, drogą poświęcenia. Sam podjął taką decyzję. Dlatego to mówię, braterstwo, że widzę w tym pewne podobieństwo do tego, co robimy, kiedy postanawiamy iść za Panem. Brakuje może potem nam tego, co tu jest w tym wersecie napisane, tej wytrwałości, determinacji, takiego ciągłego dążenia i trzymania się tej pierwszej decyzji. Brakuje nam, mi, często. Ale takie przykłady jak Mojżesza, czy takie przykłady ludzi, z którymi się stykam na co dzień, w zborze, w społeczności, na tej konwencji, one mi pomagają realizować dalej to dzieło, którego się podjąłem. Uważam, że to jest wielka wartość, tego typu cierpienie, wynikające z tego, że podjąłem jakąś decyzję i chcę kroczyć jakąś drogą. To jest wielka wartość, która Panu Bogu nie tylko się podoba i nie tylko stanowi o tym, że otrzymam nagrodę z tego tytułu, bo gdybyśmy to robili tylko dla nagrody, gdyby cierpienie czy ofiary Kościoła wieku Ewangelii były tylko przepustką do nieba, to tak jak chyba tu już ktoś dzisiaj powiedział, to Pan Bóg byłby takim troszeczkę okrutnym Bogiem. Bo by powiedział, dobrze, dzisiaj się wycierp, wymęcz się, a ja cię za to nagrodzę. Ale tak nie jest. Oczywiście te cierpienia Kościoła wieku Ewangelii, większe, mniejsze, za chwilę jeszcze o tym powiemy, one stanowią o tym, że będziemy mogli się narodzić na nowo. Dokładnie tak jak Jezus Chrystus. Wierzę w to gorąco. Ale one do czegoś są Panu Bogu potrzebne. On z tego zrobi jakiś użytek, bo jeżeli z ofiary Chrystusa, z tego jego życia i nauki zrobił już dzisiaj użytek, bo ma salę wypełnioną wierzącymi ludźmi, ma wielu ludzi, którzy sami ofiarowali swoje życie, to znaczy, że on z tych dzisiejszych ofiar, z tego, co się składa na tą jedną wielką ofiarę Chrystusa, kiedyś zrobi jakiś użytek. Drodzy braterstwo, nie ma innej drogi stania się kapłanami, jak przez cierpienia. O tym, jaki sens jest jeszcze tej ofiary składanej dzisiaj przez ludzi wierzących i jaki sens był ofiary życia naszego Pana, no bardzo ładnie obrazuje jedna ofiara starotestamentowa. Często o tym wspominamy, mówiąc o ofierze za grzech. To jest właśnie ofiara Dnia Pojednania. Czym ona się różni od innych ofiar? No przecież Żydzi przez cały rok przenosili ofiary. Zgrzeszył, upadł, ukradł coś komuś, niechcący coś zrobił, przyniósł ofiarę, złożył ofiarę za grzech. Przy tym dokonany został obrzęd, został oczyszczony, mógł wrócić do swojego normalnego, codziennego życia. Więc tych ofiar za grzechy ludzie za swoje grzechy składali mnóstwo przez cały wiek żydowski. Ale ta jedna ofiara jest niesamowita, jest po prostu bardzo, bardzo specyficzna. Nie będę tego tłumaczył, braterstwo, pamiętacie, że były tam cielec, że były tam dwa kozły. I tych ofiar nie przynosi lud. Lud po prostu nie przynosi tych ofiar za swoje przewinienia, tylko kapłan ma za zadanie wziąć te zwierzęta i złożyć je w ofierze po to, żeby oczyścić lud, po to, żeby dokonać przebłagania, które oczyści jego samego, tego kapłana, po pierwsze. Po drugie, oczyści jego dom i po trzecie cały lud. Braterstwo, raz do roku, Dzień Pojednania, 10 Nisan. Co on powodował? On powodował to, że później przez cały następujący po tym wydarzeniu rok Żydzi mogli przynosić swoje ofiary. Mogli pokutować, bo ofiara to nie było tylko, chodzi o to, zgrzeszę, dam tego baranka i jest załatwione. Nie, to po to były dane ofiary przez Pana Boga, żeby ludzie zastanawiali się, dlaczego to zwierzę ma cierpieć, za co, no po co, no nie będę na następny raz tego robił, no bo po pierwsze stracę to zwierzę, które było, przydałoby mi się być może jeszcze. Po drugie nie chcę tego robić, bo żałuję, także ten akt pokuty był bardzo ważny. Ale nie byłoby możliwości składania tych ofiar przez cały kolejny rok, dlatego że Żydzi nie mieliby społeczności z Panem Bogiem. Musiały być te ofiary złożone przez kapłana, po to, żeby ludzie za swoje grzechy mogli składać ofiary. Bardzo ciekawa jest ta ofiara Dnia Pojednania, bo ona pokazuje, że ktoś inny składa ofiarę za grzech, ale nie za siebie, tylko za kogoś innego. I pierwszy taką ofiarę złożył nasz Pan Jezus Chrystus, bo powiedziałem już i wszyscy się z tym braterstwo przecież zgadzamy, że On był doskonałym człowiekiem i On za siebie ofiary nie musiał składać. On składał ją za innych ludzi. Czy my mamy możliwość składania takich ofiar jak nasz Pan? Myślę, braterstwo, że tak, że częścią naszego powołania jest właśnie składanie ofiar dokładnie takich jak nasz Pan Jezus Chrystus, który składał ofiary nie za swój grzech, ale za grzech innych ludzi. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i od 19 wersetu przeczytam takie słowa. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Za to, że coś zrobimy komuś źle i potem cierpimy, no to żadna chluba. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Czyli cierpienie Chrystusa jest tym wzorem. Jego ofiara życia jest tym wzorem, który mamy podążać. Mamy wstępować w Jego ślady. Najpierw korzystamy z tej Jego ofiary, bo gdybyśmy nie korzystali, to byśmy w ogóle nie mogli składać swoich ofiar. Ale dokładnie to nasze dzieło może być przez Pana Boga identycznie wykorzystane na rzecz ludzi w przyszłości. To nasze dzisiejsze życie może być dobrem dla ludzkości w przyszłości. Powiem wam, braterstwo, że to jest wielka odpowiedzialność, jak to mówię, jak sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony jest to motywujące. Jest to motywujące do pracy, do poświęcania się, do pewnych wyrzeczeń. Nie jest to oczywiście łatwe, ale jest to bardzo motywujące. Dlatego podkreślam, że Jezus Chrystus nie cierpiał za swoje grzechy i na pewno nie dla własnego udoskonalenia, ale cierpiał za świat. Jezus Chrystus cierpiał, o czym mówi apostoł Paweł w drugim rozdziale Listu do Hebrajczyków, a w wersecie 18, aby pomagać ludziom w pokusach. Czyli pewnego rodzaju pokusy, jak chociażby te, które spotkały go w zetknięciu z szatanem zaraz na początku misji, po to przechodził, żeby innym dać wzór, jak z takich pokus wychodzić. Jak się wygrzebać z pewnych sytuacji, w które często jesteśmy wprowadzani. Nasz Pan wyszedł z tego bez szwanku. Jezus cierpiał po to, aby pomagać ludziom w pokusach. I jeżeli my mamy z Nim cierpieć, jeśli z Nim cierpicie, z Nim też królować będziecie, to musimy cierpieć tak samo. Musimy próbować cierpieć na Jego podobieństwo. Nigdy, braterstwo, nie będziemy dokładnie przechodzić takiej drogi, jak przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus i nigdy poszczególne jednostki nie są w stanie złożyć ofiary, która dorówna w jakimkolwiek stopniu temu, co zrobił Jezus Chrystus podczas swojego życia i umierając później na Golgocie. Nie mamy po prostu takich szans. Ale po coś zostawił nam ten wzór. Zostawił ten wzór, bo Pan Bóg życzył sobie, żeby Jezus Chrystus swoim życiem wypracował mu grupę kapłanów, bo są mu oni potrzebni. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, w wersecie 5, apostoł Paweł mówi o umieraniu z Nim, że jeżeli jesteśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, śmierć Jezusa Chrystusa to jest umieranie od Jordanu aż do Golgoty. To jest te 3,5 roku. Nie jesteśmy wszczepieni, braterstwo, w Jego fizyczną śmierć na krzyżu, bo nikt z nas na krzyżu dzisiaj nie umiera, jeżeli już chodzi o tą techniczną stronę. A poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, nikt z nas nie jest w stanie złożyć doskonałego ciała w ofierze, bo to mógł tylko zrobić Jezus Chrystus. Dlatego nie mógł apostoł Paweł pisać o tym, o okupie w tym momencie. Dlatego mówiąc, że o wszczepieniu w podobieństwo Jego śmierci, mówi o tym, co możemy zrobić w ciągu naszego życia na podobieństwo tego, co zrobił Chrystus w czasie swojego życia. Jeszcze jedna jest ważna rzecz, braterstwo, że na ofiarę za grzech nie możemy patrzeć tak jak na okup. To nie była grzywna, to nie była opłata w pewien sposób, jakaś równoważna. Ona miała funkcję zadośćuczynienia, ale ofiara była za grzech miała taką funkcję właśnie dydaktyczną, jakby wspomagającą grzesznika po to, żeby podźwignął się z grzechu. Ta ofiara w dniu pojednania, już tak jak wcześniej powiedziałem, zapewniała możliwość Żydom pokuty przez cały kolejny rok i przynoszenia swoich ofiar. I tak, braterstwo, jest ze świadomymi ofiarami Chrystusa i Kościoła. Ja wierzę w to gorąco, że te ofiary, te dzisiejsze nasze zmagania, Chrystus, tak jak powiedziałem na wstępie, nie musiał walczyć ze swoim ciałem, a my musimy z naszymi niechcieństwami, z naszymi może czasami różnymi upodobaniami, czymś, co nas odciąga. Chrystusa nie odciągało nic. Jak chciał iść się pomodlić, to szedł i modlił się całą noc, braterstwo. Modlił się, rozmawiał ze swoim Ojcem przez całą noc. A ja dzisiaj może klęknę wieczorem, jeszcze z myślami trochę w pracy i za chwilę zasypiam. A rano też, bo dziecko trzeba odwieźć, więc klęknę i wybiegnę. Jak to się ma do tego, co robił Chrystus? Potrzebne są nam takie chwile zastanowienia nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim ofiarowaniem. Bo ten kontakt z naszym Bogiem przez modlitwę, ten dobry kontakt jest też częścią naszej ofiary. I ze świadomymi ofiarami Kościoła, ze świadomymi ofiarami Chrystusa jest właśnie tak, że one umożliwią ludziom w przyszłości składanie ofiar pokutnych. I przeczytam, braterstwo, taki werset, który wydaje mi się, że jest ciekawy i on może o tym mówić. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 5. A werset 5 i 6. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę, to było zalecenie dane Izraelowi. Jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Niech wyzna to, przez co zgrzeszył. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił, jako ofiarę pokutną, ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę, na ofiarę za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Braterstwo, ja jestem przekonany, że ludzie będą musieli się oczyszczać w przyszłości, po wzbudzeniu zmartwych. Bo cały ten czas zmartwychwstawania przez cały wiek tysiąclecia, dochodzenia do doskonałości, to będzie jeszcze czas składania ofiar przez ludzi. Ale oni by nie mogli ich składać, gdyby nie było wcześniej tego dnia pojednania, tego wieku Ewangelii, w którym inni ludzie składają ofiary, ale nie za swoje grzechy. Według mnie to jest piękna lekcja, braterstwo. Według mnie to jest cudowna lekcja dla nas wierzących dzisiaj. Jaka jest nasza rola, jaka jest nasza misja, może misja to zbyt wielkie słowo, bo za chwilę powiem, że to, co my robimy często, to jest... Nie widać tego w ogóle. Na skali, z tym, w porównaniu z tym, co dokonał Chrystus, to nie ma, to w ogóle nic nie waży. Ale jednak jest Panu Bogu potrzebne. I to jest piękne. Braterstwo, jeszcze jeden punkt chciałbym powiedzieć, właściwie tylko wspomnieć o tym, że Kościół i ludzie wierzący w wieku Ewangelii nie mogą składać ofiar, jakby bezpośrednio kontaktować się z Panem Bogiem. Mamy wiele wersetów w Biblii, które mówią o tym, że Chrystus jest. Jeżeli cokolwiek robimy, to w Nim, w Chrystusie. Jeżeli jesteśmy częścią tego winnego krzewu, przez którego pień od pnia i poprzez wszystkie gałęzie są przepuszczane soki, żywotne soki. Jesteśmy częścią całości tego wielkiego krzewu, o którym opowiadał nam Pan Jezus Chrystus. To znaczy, że cokolwiek robimy, to robimy w Nim. A więc jeżeli ofiarujemy cokolwiek, jeżeli wyrzekniemy się czegokolwiek, to robimy to w Chrystusie. Nie ma dla Boga odrębnej ofiary Janka, Pawła, Bronka. Nie ma, braterstwo, jest tylko ofiara Chrystusa. I jeżeli mówimy w tym kontekście o udziale, to tutaj nie ma mowy o żadnym wyciąganiu coś, pomniejszaniu Jezusowi Chrystusowi. Absolutnie. My jedynie poprzez to nasze dzieło możemy, oby tak było, Panie Boże, oby tak było, możemy się kiedyś Panu Bogu do czegoś przydać. I życzę tego braterstwu, żebyśmy naprawdę mogli się Panu Bogu do czegoś przydać. Nasze cierpienia, braterstwo, są Chrystusa pohańbieniem. Pięknie o tym napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 13, gdzie jestem przekonany, że odwołuje się do dnia pojednania. I napisał tak. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Znosząc pohańbienie Jego. Nie moje, nie Twoje, bracie, siostro, ale jeżeli znosimy, to pohańbienie Jego. Jego ofiara, Jego cierpienia. W tym sensie uważam, że możemy mówić o udziale. Może to jest inne pojęcie w zrozumieniu, nie wiem, ludzkiego. Może te przykłady, które wcześniej podawałem, nie są doskonałe. Ale uważam, że to, że możemy mieć część, cząstkę z naszym Panem, jest czymś wspaniałym. Był cytowany już dzisiaj ten werset z Rzymian. Piękny werset, werset zachęta. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze żywą, ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Żywa, święta, przyjemna i rozumna. Nie rozwiniemy tego teraz, ale braterstwo znacie dokładnie. Wiecie, o czym ten werset mówi? Dlatego, że nasz Pan, właśnie ofiarując swoje życie, te 3,5 roku Jego misji, to tak jak powiedziałem, to było nauczanie słowami i przykładem. No ale można powiedzieć, no nauczał, no i co? A co tu, co to ma z cierpieniem? Nauczał. Nie, braterstwo. Jak się zetknął z otaczającym go światem, to od razu się narażał. Narażał się różnym ludziom. Więc on nauczał pięknych słów, ale to się bardzo wielu ludziom nie podobało. I to było cierpienie. Rezygnował ze swojego życia na rzecz innych ludzi. No to można powiedzieć jego sprawa. Ale ludzie go patrzyli na niego jak na dziwaka. Jak na takiego, no całkiem inaczej się zachowuje niż inni. Chociaż Żydzi w tamtym czasie mieli doświadczenia z prorokami, którzy zawsze jakby inaczej się zachowywali. Ale Pana Jezusa traktowali źle. Oceniali go właśnie tak, że z tymi się zadaje, z celnikami, grzesznikami, żarłok, pijak, takie określenia. A on rezygnował ze swojego życia, a spotykała go taka opinia i taka ocena. Ofiara. Nie angażował się w sprawy tego świata, nie angażował się w problemy innych ludzi. No nie wiem, braterstwo, pójdziecie głosować, nie pójdziecie, no ale nawet jak pójdzie ktoś, to ja tam do tego nic nie mam, natomiast no nie można powiedzieć, że angażujemy się w sprawy tego świata i spotykamy się często z zarzutem, że jesteśmy odludkami. No jak to, no mieszkasz w tym mieście, jesteś jakby częścią społeczności Polaków tutaj i nie pójdziesz, nie zagłosujesz, tam reklamy w telewizji, nawoływania. No nie chcemy jakoś. Mi się wydaje, że w większości jakoś, nawet jak czasami się zaangażujemy trochę, to widzimy, że nie mamy na to żadnego wpływu, co się dzieje. Nie mamy, a czasami niechcący możemy poprzeć kogoś, kto potem narobi gorszego bałaganu niż poprzednik. Jezus Chrystus nie angażował się. Rzym stał obok. Legiony, Rzym, Cezar zupełnie nie wchodził w te tematy. Chociaż cierpiał za tych ludzi i był świadomy, że cierpi za tych Rzymian, którzy go zabijali. Ta świadoma ofiara ma niesamowitą wagę. Modlił się. O modlitwie już powiedziałem, że ta jego modlitwa była zawsze autentyczna. I zawsze i była na pewno miłą ofiarą, miłą wonnością przed Bogiem. Miał czas i serce dla przychodzących do Niego dzieci. Dla innych ludzi miał zawsze czas. Piękny wzór dla nas. Był w miejscach, gdzie chętnie słuchano słowa o Bogu i słów od Boga. Powiem więcej, On tworzył te miejsca. To do Niego ludzie przychodzili, bo chcieli Go słuchać. Wchodził do synagogi i usiadł. Ale dali mu księgę, żeby coś powiedział, żeby przeczytał. ludzie chcieli go słuchać. Ale to, że był w tych miejscach, to jest jego ofiara. Tworzył odrębną od świata społeczność ludzi. Można dzisiaj powiedzieć, ależ stworzył, prawda? Tak z punktu widzenia ludzkiego, to mówi, no cóż to za sukces? 12, a właściwie jeden zdradził, to 11. No to i umarł, i go zabili. No to spektakularny sukces to nie był. Ale patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy, albo z perspektywy Bożej, który widział, że w tym momencie dokonuje się dzieło zbawienia całego świata, to dokonał przepotężnego dzieła. Braterstwo, my też możemy tworzyć odrębną od świata społeczność ludzi. I wierzę, że ją tworzymy. Na ile umiemy się zintegrować przy Bożym Słowie, skupić na Nim. Tak jak tutaj brat Janek powiedział, bardzo mi się to, ja się z tym utożsamiam całkowicie. Nie skupiać się na drobiazgach, na drobnostkach, na tym, czy tak zapisane słowo, czy taki tytuł, czy taki temat. Tylko skupić się nad sednem sprawy, dociekać tego sedna. Używać wytrwałości w tym dociekaniu. To będziemy potrafili i udaje nam się bardzo często tworzyć taką odrębną od świata społeczność ludzi. To jest braterstwo ofiara. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. W większości braterstwo te rzeczy, które udaje nam się nieraz zrobić, te drobne wyrzeczenia, czasami zajęcie pewnego stanowiska i okazanie się, kim jesteśmy, ściąga na nas doświadczenia, ściąga na nas jakieś może krzywe spojrzenia, może jakieś uśmiechy. Jest to częścią ofiary za grzech. Ktoś powie dzisiaj, no dobrze, no ale co to jest? No tak naprawdę nic nie robimy. Ale nie odpowiadajmy, braterstwo, za innych. Każdy indywidualnie musi przechodzić tą drogę. Indywidualnie i w Chrystusie. I nie odpowiadajmy za innych i nie narzucajmy innym, jaką ofiarę mają sprawować, żeby podobać się Panu Bogu, żeby przejść ten proces stawania się kapłanem, bo każdy może przechodzić całkiem inną drogę ofiarowania. Bądźmy świadomi, że to cierpienie, czasami wstyd, czasami służba, wyrzeczenie, rezygnacja z czegoś, że są nam potrzebne dzisiaj, że po prostu nam potrzebna jest ta ofiara dla samych siebie również. Te nasze różne wyrzeczenia czy różne działania w naszym życiu ukierunkowane w służbie Bożej. Robimy to dla siebie, ale nie róbmy tego i nie robimy na pewno tego egoistycznie, bo ta ofiara jest potrzebna Panu Bogu. Wierzmy w to, że ktoś kiedyś z tej ofiary skorzysta. I braterstwo, jakie skutki są tego, że poszliśmy tą drogą, że chcemy być częścią tej wielkiej ofiary Chrystusa? Jakie skutki są dzisiaj dla nas? Czy te wyrzeczenia, na przykład to, że nie biorę udziału w tym otaczającym mnie świecie i w życiu politycznym, a jestem tu, czy już dzisiaj z tego nie mam korzyści? Mam wielką korzyść. I wy macie, braterstwo, korzyści, i wasze dzieci, i wasze wnuki będą miały, jeżeli tylko będą chciały kroczyć tą drogą. I ważne jest, braterstwo, żeby w tej ofierze, oprócz cierpliwości i wytrwałości w tym naszym życiu ofiarniczym, był jeszcze jeden element. Element pewnego rodzaju radości. Bo apostoł Piotr, jak daje zalecenie sługom, którzy mieli paść trzodę, to mówi tak, pasterzom, paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Czyli chodzi o to, że to, co robimy, ta ofiara przyjemna Bogu, to nie jest ta ofiara, którą robimy na zasadzie, no dobra, jak kazali mi, to już pójdę, no jak już muszę, no to coś powiem. To nie to. Mi się wydaje, że ten element radości, uśmiechu, tej takiej chęci właśnie, którą Jezus Chrystus miał, nie musiał w sobie szukać dodatkowych motywatorów sztucznych, tylko po prostu ją miał. Tej radości nam potrzeba, bo tylko ten uczynek, tylko ten, braterstwo, uczynek jest przyjemną ofiarą, który potrafisz zrobić z uśmiechem, pomimo tego, że może to cię drogo kosztować. Amen.